Witamy w nowym tygodniu między Rondem a Palmą, którego już dawno nie rozpoczynaliśmy we wtorek. Jeśli dobrze pamiętam, to tydzień temu nie byliśmy we wtorek, dwa tygodnie temu nie byliśmy, jesteśmy we wtorek. Nowe życie. Nowy wtorek.
Idzie nowe.
Nowe otwarcie.
Bo palemka jest od tego.
Dobrze. To już jest awkward. To już spokojnie. Mój drogi, jest jakaś kontrowersja na szóstym graczu, gdzie? Jest jakiś spór między tobą a Michałem Kajzerkiem.
Nie ma żadnego sporu. Niestety. Nie, jest tylko pewnego rodzaju pytanie, dyskusja. Być może ja czegoś nie wiem.
To nigdy nie jest tylko pytanie. To jest zawsze spór.
Być może jest jakiś związek frazeologiczny albo zdanie, albo fraza, które ja...
Wątpisz w inteligencję Michała Kajzerka. Otwarcie.
Nie. Ja czasem uważam, że słownik przeszkadza automatycznie, ale może się mylę. Może tak, że coś się może odkłada, ale nie znałem tego zwrotu. Może tak obudziłem się o trzeciej, tak przeczytałem, tak pomyślałem sobie, czy na pewno to słowo.
Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jakie słowo, jaki zwrot?
To musisz przeczytać pierwsze zdanie z wpisu.
Powiedz mi. Nie mogę otworzyć.
Nie, przeczytaj.
Teraz? W Palmie? Słucha nas 5 milionów ludzi, wszyscy czekają na końcu siedzenia, co powiemy zaraz. To ja będę teraz włączał, czytał i sprawdzał.
Jaka... Nie, bo to trzeba taką dać, wiesz, zacytować w pełni.
Dobrze. Zaraz otworzę i zacytuję w pełni, mój drogi. To się musi wszystko wyjaśnić. Druga rzecz to jest taka, że już pierwsze zdanie, już w pierwszym zdaniu zraził cię Michał Kajzerek do swojej literatury. Do swojego pióra? W pierwszym zdaniu, o 3 rano wstajesz, pierwsze zdanie czytasz i już od razu komentujesz. Nerwy.
To znaczy, że jestem aktywny uczestnik.
Tak. Zauważyłem, że jak się człowiek zdrzemnie i obudzi się w środku nocy, czy po chwili, po 30 minutach, to potrafi być absolutnie szczery. I tu wyszła kompletna szczerość. Czepiasz się. Na niektórych ten sezon odłoży się jeszcze bardziej. Na niektórych ten sezon odłoży się jeszcze bardziej. Rozumiem, że chodzi o słowo...
Odłoży.
Odłoży, dobrze.
Ja nie wiem, może się tak mówi, ja nie znam takiego, że coś się odłoży.
Odłoży się na kimś.
Odłożyło się coś na kimś.
Coś, mi to coś mówi.
Tak, jest tak.
No, nie jestem pewien, że jest tak, ale...
A Michał Kajzerek jest skąd?
Z południa. Z brudnego południa.
Ha! Katowice. Ale Warszawy południa?
Aha, nie, mój drogi, Polska nie kończy się na Radomiu. Tracimy słuchaczy z każdą minutą. Mój drogi, Markel Fultz wrócił do gry ostatniej nocy. Było to nagłe, zjawiskowe wydarzenie.
Ja powiem tak, dumni po zwycięzce, wierni po porażce. I ja mówię tutaj o sobie. Ponieważ Markel Fultz nadal jest w moim lidze fantazji i zamierzam go na koniec wstawić. Jestem naprawdę szczęśliwy.
Czy wiesz,
jaką ja miałem refleksję, patrząc na niego, do kogo on jest podobny?
Wiesz co, ja przeczytałem ten twój komentarz z odłożyć. Wiesz co, ja rozumiem. W sensie napisałeś bardzo delikatnie, ale w takim absolucie ten rodzaj komentarzy słownikowy jest z absolutnie najgorszym rodzajem komentarzy dla mnie w internecie. Absolutnie, to jest poziom poniżej wirtualnej Polski i portalu na temat. To jest poziom poniżej. To jest ten najgorszy rodzaj, jak rozmawiamy o tym, jak, czy takie słowo istnieje po polsku, czy dlaczego, czy tak. Okej.
Okay. Ja to jest...
Bardzo ładnie napisałeś. Bardzo delikatnie, ładnie napisałeś. Wiem. 3:29 w nocy. Idź spać. Do kogo jest podobny?
Moja mama, która jest redaktorem, jest po polonistyce, wysłała mi ostatnio maila, w którym robi takie małe... Napisała do jednego z posłów i tam go paluszkiem mu powiedziała, taka lekka zjebka była. Panie pośle, jakim prawem używa pan słowa półtora i godziny? Nie, trzeba sobie półtora.
Z partii, z którą oczywiście twoja mama sympatyzuje, żeby pomóc panu posłowi.
Tak, żeby pomóc. Na początku jest takie miłe, że tam były bardzo ciekawe argumenty, a tutaj nagle!
Ale poczekaj.
Powiedział pan coś tak strasznego, to nie uchodzi. Ale muszę powiedzieć...
Z partii, z którą sympatyzuje, tak? Poseł.
Z tamtą partią moja mama nie rozmawia.
Czyli napisała do posła z partii, której kibicuje, powiedzmy, tak?
Tak, powiedziała,
dobrze,
że
to fajnie.
To dobrze.
To szczera troska jest. To dobrze.
I to, co było przyjemne, że ten poseł odpowiedział bardzo grzecznie, podziękował. Przyznał się, że rzeczywiście zdarza mu się popełniać ten błąd. I postara się w przyszłości zadbać o czystość języka i o to, żeby młodzież spijała z jego ust czystego Mickiewicza.
Mickiewicz był overrated. Zacznijmy od tego. Ale,
tak uważasz?
Tak.
Tak uważasz?
Masa tych pisarzy, nie, na których się wychowaliśmy w szkole, jest kompletnie overrated.
Nie, ale wiesz co, jak patrzę
nam czytać.
To,
fajniejsze rzeczy zostały napisane 100 lat temu i tego to czytaliśmy dopiero na końcu podstawówki. 100 lat temu, 150 lat temu. Lepsza literatura niż Pan Tadeusz.
Ale co?
Nie wiem co, nie pamiętam. Wiem, że było lepsze. Literatura międzywojenna. Ten okres był ciekawszy. Fraza była lepsza. Lepiej się to czytało, mój drogi. A nie jakiś stary, wiesz, na skałach dłutem Sienkiewicz pisze Tadeusza. Słuchaj, moją ulubioną rzeczą była... No.
Ale jak powiem ci, jak sobie tak weźmiesz taki tomik, Maciek, ballad i romansów, i tak wiesz, wejdziesz w to słowo, w ten rytm, to jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy, to jest geniusz w sensie takiej umiejętności układania słów.
Ale wielu z tych słów nie ma już w języku polskim nawet.
No, bardzo nad tym boleję.
No i się boleje na tym, że nie ma obok.
Ja powiem tak, one się nie odłożyły.
Tak, to będzie ten wieczny konflikt. Dobrze, mój drogi, jak twój weekend? Jak spędziłeś... Aha, Markel Full, zaraz wrócimy. Jak spędziłeś weekend? Co robiłeś?
Nic specjalnego.
Dobrze.
Nie, nic specjalnego, a ty chcesz się pochwalić czymś, bo tak zagadujesz, przygadujesz do mnie, żeby samemu opowiedzieć o tym, co zrobiłeś.
Nie, absolutnie nie mam ochoty o tym mówić. Mój drogi, Markel Full, z kogo ci przypominam?
Dwayne Wade.
Z twarzy?
Nie, z takiego poruszania się po boisku. Z takiej lekko wypiętej pupki.
Mm-hmm.
No zobacz, tak, ale tak, zobacz, tak przymruż trochę oczy.
Nie, bo mi Terry Rozier przypomina młodego Dwayna Wade'a. Nie umiem, nie widzę tego w Fulcu. Mi Terry Rozier przypomina młodego Wade'a i gościu, który grał teraz w turnieju NCAA. Nie, ja nie widzę tam Wade'a. Nie wiem w zasadzie, kogo widzę. Ja nie widzę, nikogo nie widzę tam innego niż Markel Fultz. To dosyć oryginalny dla mnie. Przynajmniej, wiesz co, na razie on nie zagrał jeszcze 100 minut nawet w NBA w tym sezonie.
Ale on też tak, wiesz, tak jak biegnie, to on tak zbija jakby palce od nóg w podłogę, znaczy w parkiet.
Dwayne Wade by moim zdaniem bardziej ekspresyjny atletycznie, był lepszym atletą.
Dobrze, ale zobacz tą taką pierwszą akcję, którą on dzisiaj robi, gdzie trafia tego takiego... No. Ja miałem mówić wrażenie, wow, Dwayne Wade, wow. Tak w sumie od razu popłynąłem gdzieś myślami, że taka paralela, ten kończy karierę, ten zaczyna, legenda zostaje, człowiek ruch, wiesz.
Czy napisałeś komentarz o tym od razu?
Tranzycja? Nie, nie.
Słuchaj, pierwsze wrażenie jest bardzo dobre często. Nie bardzo dobre, że słuszne zawsze, ale trzeba trzymać się tego pierwszego wrażenia. Jestem człowiekiem, który wyznaje tę zasadę, więc jeśli skojarzył ci się on z Dwayne'em Wade'em, to pewnie było to bardzo dobre. Nie wszystkim musi się kojarzyć, ale skojarzył się tobie.
Nie, no to dobrze, jest pierwszy jeżeli komuś się kojarzy, to proszę, żeby dzisiaj w komentarzu powiedział, tak. Mnie się też kojarzy.
Tak. Odłożę się.
Niech się odłoży ta grupa ludzi, którzy...
Odkłada się na ten... Dwayne Wade się odkłada na Fulcu.
No nie, ucieszyłeś się?
Byłem zaskoczony, byłem, nie, wiesz?
Niespodziewany. No,
ja byłem zaskoczony, ja bardzo nie lubię, jak się dzieją takie rzeczy, że wiesz, w marcu już jestem czymś zaskoczony. Już chcę playoffów i teraz mi nagle Markel Fultz wyskakuje. Faktycznie jest takim dupczonym, wysokim kuprem. Trochę.
Ma taki kuperek.
Bardzo ładną jedną rzecz, tak jak oglądałem go, tak mi się przypomniało, dlaczego go lubiłem w koledżu oglądać. Dlaczego w ogóle znalazł się tak wysoko, dlaczego został wybrany. To jest człowiek, któregośmy my 2 lata temu wyczaili z Sebastianem w tym cirkucie All Americans, McDonald's, Jordan Brand Classic, te rzeczy, kiedy on był jeszcze rankowany w mokach poza pierwszą dziesiątką. Żeby nie skłamać, 10-9. I on był wtedy nam wyskakiwał z ekranu ten człowiek i skończył jako kandydat do pierwszego miejsca w drafcie, w końcu został z nim wybrany. On ma taką naturalną kontrolę ruchu ciała i piłki. W sensie piłka się go dobrze trzyma i te lędźwia, wszystko długie jest, jest bardzo długi. To jest bardzo długi. Przypomniałem, jak on jest duży, jak on jest długi. Więc to. I rzut wyglądał nieźle. Został zablokowany 2 razy. Raz rzuciłem
pola. Jakieś herbole ciągle, ale nie oddał rzutu za 3 punkty.
Ale rzut był ładny. Ten ostatni rzut, który trafił nad Plumlim, to był jedyny chyba jumpshot, jaki trafił w tym meczu. Tak naprawdę niewiele zrobił w pierwszej połowie, wszystko się działo w drugiej. Technicznie wyglądał dobrze, aczkolwiek ja nie chcę tutaj dyskutować za dużo o 14 minutach gracza, ale wiesz, ten atletyzm to było coś, co mi się przypomniało nagle.
Ale wiesz, jak patrzysz na Filadelfię, to Filadelfia w ciągu ostatnich 3 lat ma taką tendencję do hodowania swoich najlepszych graczy na ławce i potem wyprowadzania ich w następnym sezonie, więc
tak.
gdzieś tam ta historia po raz trzeci się dzieje.
I może
nawet
to było
czwarty, bo
można
powiedzieć, że zrobił to 2 razy.
Ale no tak, Fultz wrócił. To było zaskakujące. Ja myślałem, że on nie zagra już w tym sezonie. No ale dobrze, że gra. Ciekawe, jak to wpłynie, wiesz, teraz w końcówce sezonu. Zostało 8 meczów do końca, 9 meczów do końca Filadelfii. Walczą o 3. miejsce w konferencji wschodniej i teraz wprowadzają nowego zawodnika do rotacji w końcówce sezonu. Zobaczymy. Bo ta ławka to jest coś, co
Nie jest tak źle,
bo Brett Brown zrobił zmiany w rotacji, dlatego nie jest tak źle. Byłem na tym od samego początku dokładnie. Wiesz co, wszystko się dzieje, w 76ers wszystko się... Chciałem tylko coś powiedzieć. W 76ers dzieją się wszystkie optymistyczne przypuszczenia. Daj mi jedno, które się nie dzieje. Wszystko, cały optymizm, wszystko co się wydarzyło w trakcie sezonu, o czym rozmawialiśmy już w trakcie sezonu, na początku, po tym pamiętasz ten tydzień 76ers przed sezonem regularnym, gdy ludzie wyszli w końcu. Embiid jest kontuzjowany w preseason. Fultz, te wszystkie problemy z Fultzem i nagle taki totalny atak na 76ers przez tydzień w internecie. Pamiętasz ten okres?
Było tak.
Kobiety, mężczyźni, u nas, nie u nas, ludzie w sieci, w Stanach, nerwy.
Że już dosyć tego, że znowu tankują.
Gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdzie jesteśmy dzisiaj? No.
Dzisiaj jesteśmy w finale konferencji wschodniej.
Orlando Magic, Pennego i Shaka zrobili finał konferencji wschodniej dopiero w 3. sezonie, co ciekawe. Mi się wydawało, że było bardziej, wiesz, jaskrawo już w pierwszym.
Nie wbijaj mi noża, ja ciągle żyję tymi meczami z Indianą. Nie mogę tego przeboleć.
Mówisz o pierwszej rundzie, tak?
Tak, 3-0. Pierwszy mecz 1 punktem, drugi 2, i trzeci chyba 6.
Tam był jakiś game winner Smitha, jeśli dobrze pamiętam. To była pierwsza runda playoffów.
Davisowie, którzy się uwierzą, jak ja wtedy ich nie znosiłem po prostu.
Oni wygrali 50 meczów w pierwszym sezonie Perego i Shaka. Wiesz, bo jest, pisałem ci o tym, bo jest trochę podobieństw. Pierwszy sezon Shaka, Shak nie wchodzi do playoffów. Wygrywa 41 meczów, nie wchodzi do playoffów. Orlando, tak, minimalnie nie wchodzi do playoffów.
Przypomnij, ma tam, ma Nicka Andersona, ma, czy już ma Scotta? Ma Scotta,
ma, Skiles gra tam od lat, tak.
Ale nie Skiles. Tylko,
Dennis Scott też jest, tak. Nick Anderson, Dennis Scott, Skiles, Donald Royal i biały człowiek obok niego.
Konkak.
Chyba nie. On komentuje mecze. Jeff Turner, wiem, dobrze, w każdym razie. Zostaje wybrany w drafcie Penny i przegrywają w pierwszej rundzie, znaczy wygrywają 50 meczów w sezonie regularnym. I przegrywają w pierwszej rundzie z Indianą, to jest chyba match-up 4-5, jeśli dobrze pamiętam, tak? To była Indiana na pewno?
Tak.
Dobrze, że pamiętasz. I potem, tak, potem w trzecim sezonie pokonują Chicago Bulls z wracającym Michaelem.
To jest tak, 4-2.
Finał konferencji, 4-2. Najpiękniejsze tak. momenty w moim życiu. Nic już nigdy nie będzie. Nic nigdy tak jest, to nie wróci. To Senevrati, pane Havranek. I wchodzą do finałów NBA, gdzie... przez trzy pierwsze kwarty wydaje się, że wygrają i kończy się mecz z rzutami wolnymi Nicka Andersona, dochodzi do dogrywki.
W tym momencie kończy się moje pozytywne kibicowanie chyba.
Tak, przegrywają. Zrobili finały, finały NBA. Jest trochę podobieństw między tym zespołem a tamtym zespołem. Zawodnicy chyba nie są aż tak ekscytujący, ale nie chcę powiedzieć, że są gorsi w drugim sezonie gry. W pierwszym sezonie gry razem nie chcę powiedzieć, że są gorsi. Bo Simmons jest dobry, Embiid jest świetny. Shaq był najlepszy z nich wszystkich.
Ale to chcesz powiedzieć, że czeka ich zderzenie ze ścianą, kiedy zagrają, nie wiem, z kim oni tu mają zagrać. Z szóstką, to co będzie z szóstką? Z Waszyngtonem, tak? Waszyngton ich trzy...
No, Waszyngton może ich pokonać, jak wróci i zagra w pełnym składzie.
Opierdzielą ich 3-0.
No, a tak może być, tak się może 4. Wydarzyć. Co ciekawe...
Może się tak wydarzyć.
Przeszedłem, wiesz, pisałem do ciebie tego SMS-a, też napisałem do Piotra Kolanowskiego i te duety tak młodych graczy nigdy nie wypaliły. Nigdy nie wypaliły. Nikt nigdy z tych duetów nie doszedł do Mistrzostwa Ligi. Wymienił mi Piotr Kolanowski jeszcze kilka duetów, ja wypisałem je wszystkie i ci przytoczę, bo pytałem się ciebie o to właśnie.
Dobrze, ale a Ralph Sampson i Akeem właśnie, bo Piotr Kolanowski...
Też nie zdobyli. Tak. No, też nie zdobyli
mistrzostwa. Nie zdobyli, ale byli w finale.
Ale mój drogi, być w finale
to mówisz, idziemy dalej.
Tak, bo już wchodzimy na ten, wiesz, wchodzimy na ten największy... Jest wrażenie,
na
że...
największą scenę.
Tak, wchodzimy, tak. A Shaq i Penny nic nie wygrali. Tak? Nic nie wygrali. Byli rozczarowaniem, co by było gdyby. Westbrook, Durant, to jest co by było gdyby. Oklahoma, tak. James Harden i Baka, tak. Gdyby to zostało. Nic tak. Nie wygrali. Dalej idziemy. To już jest wrażenie, że to nie jest aż taki duży format, ale Piotr podaje mi takie duety jak Jerry Stackhouse i Allen Iverson, jak Jason Kidd i Jamal Mashburn, jak Alan Houston i Grant Hill. Alan Houston podpisał kontrakt z Knicks, ten duży, tak? I poszedł do Knicks. To tak było. Jak Damon Stoudemire i Marcus Camby. I co? Jak Larry Johnson i Alonzo Mourning.
To Mourning, jest tak.
Tak. Plus do tego jeszcze pisze, o czym myślał, na czym się zastanawiał, ale to już nie są takie, wiesz, mogę przytoczyć. Kerry Kittles, Kiv Van Horn. I Big Country Reeves i Sharif Abdur-Rahim.
No,
taki początek, wiesz, ich karier i co myślano wtedy o nich. I,
tak.
I to są fajne... Dużo tych przykładów nikt nie wygrał. Nikt się nie utrzymał nigdy, żeby wygrać z tych młodych ludzi, którzy zaczynali razem w duetach. I wiesz, górka...
A Glenn Robinson i Ray Allen? Też taka parka.
Mhm. Czy oni przyszli, Robinson był 94, Ray Allen 96. Chyba nam nie ma tego, że jest rok po roku. A może?
A, że może? Że jest rok.
Tak, tak, bo to chodzi o to, że wiesz, przychodzimy rok po roku. Albo w tym samym drafcie, ale to już się rzadziej zdarza, to już jest niemalże, wiesz, nieprawdopodobne. Był ktoś taki? Nie. Tylko nie było takiego, żeby w tym samym drafcie dwóch ludzi przyszło i byli w
franchise z playerami.
No. Więc wiesz, ta górka wbrew pozorom nie jest aż tak wysoka, żeby na nią wskoczyć i wreszcie wygrać coś takiego jako duet zawodników dojrzewających razem i wygrywający coś kiedyś. I to tak, wiesz, w tym samym wieku ludzi. No. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy dokładniej poszukali, zrezygnowali z tego patrzenia, wiesz, przez pryzmat draftów, że to musi być kolejny draft, to byśmy do takich par dotarli zaraz. Możemy się teraz zastanowić. No. Często ludzie zdobywali później tytuły, nie zaczynali ze sobą, ale gdzieś potem ze sobą grali, a to jest zupełnie coś innego. Dobrze, zaplątałem. Dobrze. Michał Kajzerek napisał też tekst, w którym zawarł cztery nazwiska, cztery bardzo gorące krzesła. Tutaj twojego komentarza zabrakło na dole. Póki co jeszcze brakuje, więc sprawdźmy te nazwiska. To są Frank Vogel z Orlando Magic, Jeff Hornacek z New York Knicks, Stan Van Gundy z Detroit Pistons i Tyronn Lue, Cleveland Cavaliers. Które krzesło jest najgorętsze?
Jak to jest czwarty? Melon, Vogel, Hornacek.
Nie, Malona
Lue, tak?
Nie ma. Vogel,
a nie, Malona nie ma.
Vogel, Hornacek, Stan Van Gundy i Lue.
Stan Van Gundy jest najgorętszy dla mnie.
No.
Bo on jest moim zdaniem jakby musowo do wywalenia.
A kto go ma wywalić?
On sam siebie musi dojść do tak, spojrzeć tak głęboko w lustro, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: przesiadam się tylko i wyłącznie do pokoju z cygarami, gorącymi hostessami i patrzę przez szybkę.
Czy jest 29 lepszych trenerów w NBA niż Stan Van Gundy?
Tego nie powiedziałem.
Ja się zastanawiam, dlaczego dla Stana Van Gundy'ego ma nie być miejsca w NBA, miejsca trenerskie. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby Stan Van Gundy przestał być trenerem koszykówki. Od tego zacznę.
Ale dlatego, że jak patrzysz na ostatnie 3 lata, to jest gdzieś między katastrofą, rozczarowaniem, a nieumiejętnością.
Co by było, jakby zrobili play-offy w tym sezonie i w zeszłym sezonie?
Mówiłbym coś innego.
Dobrze, gdyby Reggie Jackson był zdrowy w tym sezonie i w przyszłym sezonie, nie zrobiliby play-offów?
Chcesz mu dać jeszcze jedną szansę?
Nie, ja po prostu zastanawiam się, czy przedłużanie kontraktu z Reggie Jacksonem nie było błędem. Znaczy jest błędem tutaj, widać, że jest błędem i zastanawiam się, czy Detroit Pistons...
Za chwilę powiemy, że handlowanie po Blake'a Griffina było błędem.
To jest błąd. Handlowanie po Blake'a Griffina. Handlowanie po taki kontrakt Blake'a Griffina jest błędem, zwłaszcza, że Blake Griffin opuszcza pół kariery od 4 lat. Więc to też jest błąd.
I zawodzi w play-offach.
Ciężko nazwać, że Reggie Jackson jest błędem, bo nie było takich, wiesz, jakichś takich chmur nad zdrowiem Reggie'ego Jacksona. Ale to są dwa kolejne sezony. Ja bardziej myślę o tym w takich kategoriach bliskiej przyszłości Detroit Pistons, że oni nie mogą przystępować do kolejnego sezonu z Reggie'em Jacksonem jako rozgrywającym. Oni muszą myśleć o znalezieniu rozgrywającego.
Muszą znaleźć rozgrywającego.
Muszą przehandlować po rozgrywającego, muszą coś zrobić z tą pozycją. Bo nie mogą stać na tym, że jeśli Reggie Jackson będzie zdrowy, bo nie był przez 2 sezony. Może będzie, a to będzie jeden z 3 sezonów, gdy był zdrowy. Tylko jeden z 3.
Może się trzeba zaczaić na Sextona.
Może się trzeba właśnie zaczaić w drafcie na rozgrywającego. Słusznie mówisz.
Których nie ma zbyt wielu.
Których zbyt wielu nie ma. Może ktoś zleci. Dużo zespołów ma rozgrywającego, wiesz. Może ktoś spadnie. Czyli mówisz Stan Van Gundy. Ja myślę o tym w takich... Ja bym nie dał Stana Van Gundy'ego tutaj, na pierwszym miejscu. Tak, ja bym z jedynką dał Franka Vogela.
Dlaczego?
Franka Vogela, dlatego że z tej przyczyny, że mimo tego, że miał dobry start w Orlando Magic tego sezonu, ta drużyna wyglądała bardzo ekscytująco na początku. Tak samo było w zeszłym sezonie, w poprzednim sezonie. To po drodze, gdy on jest w Orlando, zmienił się management.
No właśnie.
Jest nowy management.
No dobrze, no to nie jego wina.
Nie. Ja mówię o tym, że jest nowy management. Jest Frank Vogel. I to jest taki moment Orlando, w którym nawet nie można powiedzieć, że oni się przebudowują. Oni są sezon przed przebudową. I ten kontrakt Franka Vogela wygasa po przyszłym sezonie. On będzie, jeśli zostanie, to będzie lame duck, więc pytanie jest takie, czy Frank Vogel dotrzyma teraz przedłużenie umowy i co zrobił takiego, żeby otrzymać przedłużenie umowy od nowego managementu? Nie wiem.
Nie przeszkadzał w tankowaniu. Mhm. Nie, ale Maciek to dobry trener jest. No.
To jest dobry trener. Dużo trenerów, część trenerów, którzy są zwalniani, to są dobrzy trenerzy. Tu chodzi mi o sytuację, w jakiej się znalazł.
Słuchaj, sam się na nią zgodził, no, przechodząc do Orlando.
Nie zgodził się na nią, nie było managementu nowego, gdy przychodził do Orlando.
No nie, ale że tak powiem, pierwiastek osobowy był ten sam. No, zdawał sobie sprawę, że przechodząc do Orlando, nie będzie to zespół, który będzie walczył o play-offy w ciągu najbliższych 3 lat. No.
Dobrze. Moja jedynka z grupy Hornacek, Van Gundy, Lou Vogel. Vogel jest moją jedynką, tylko to mówię. Nie mówię, że jest najgorszym trenerem w NBA. Wiesz.
Widziały gały, co brały, no bez jaj. Znaczy
wiesz, no. Nie, ale znowu źle patrzymy. To tak jak ostatnio, znaczy ty źle patrzysz. Tak jak decydowałem, tak. W ostatniej palmie powiedziałeś, że Mark Gasol źle zrobił dwa lata temu, a teraz stoisz i mówisz, że Frank Vogel wiedział, za co się zabiera. Pal licho, co Frank Vogel wiedział, za co się zabiera, czy nie. Nie jestem jego żoną, matką, nie jestem jego córką, ty też nie jesteś. Chodzi o organizację. Z punktu widzenia organizacji, myślę, że organizacja chce wstawić nowego trenera.
No dobrze,
Frank Vogel może zostać zwolniony.
Ale to Frank Vogel przeszkadza. Znaczy, co ty chcesz osiągnąć z tym Orlando w takim składzie, który ma?
Dobrze, możemy przejść do managementu. Możemy przejść i rozmawiać o tym, dlaczego Orlando nie zrobiło wymian w trakcie sezonu, dlaczego ci ludzie nadal są. Myślę, że gdyby Vucevic się nie kontuzjował, to byłoby łatwiej go przehandlować, to na pewno. Ale na przykład dlaczego...
Vucevic, Fournier, Biombo...
Dlaczego trzymają się Fourniera, Biombo, to też jest poprzedni management. Nie, on jest nie do przehandlowania, Biombo, to jest inna rzecz. Wiesz, tam jest dużo graczy, tak jakby tak spojrzeć, to dobrze, ale jak ich chcesz przehandlować? Fournier ma jeszcze 3 lata kontraktu, 50 milionów dolarów, więc to też nie jest... To nie są pieniądze, które chcesz brać, więc to jest ten kłopot dla nich. I kontuzja Jonathana Isaaca przez cały sezon ma kłopoty, zostało nam się nic. Aaron Gordon od stycznia nie jest już kandydatem do Most Improved Player. W sensie nic dobrego nie wydarzyło się w tym sezonie Orlando.
I
Frank w ogóle nie jest jakimś głównym winowajcą tego, co się stało.
Nie jest, więc nie wiem, dlaczego chcesz go odstrzelić.
Dlatego, że z tej grupy Hornacek, Vogel, Stan Van Gundy, Lou, moim numerem jest Vogel. Dlatego. No, rozumiesz. No, dlatego. W sensie...
Moim zdaniem jest najmniej, less likely. No.
Less likely. Co ciekawe. Czyli jest less likely do utraty pracy niż Stan Van Gundy. Do utraty trenera. Ciekawe.
U mnie jest na czwartym miejscu.
Ciekawe. Czyli Jeff Hornacek... Ale widzisz, Jeffa Hornacka chcesz prawdopodobnie zwalniać też z przyczyn związanych z managementem. A Franka Vogela nie chcesz.
No nie, ale ciekawe. Wiesz co, ja wiem, patrzysz, no jest różnica między Orlando a Nowym Jorkiem.
Dobrze, mów. To ciekawe.
Moim zdaniem Hornacek stracił ławkę, znaczy zawodników już dawno temu. Zresztą Michał Kajzerek pokazuje to, jak Kylo Quinn na niego tam krzyczy i generalnie mu mocno go tam używając słów na F, demonstruje swoje niezadowolenie związane z uwagą, jaką Hornacek w stosunku do niego skierował. Hornacek jest za miękki po prostu. Hornacek nie ma żadnego kręgosłupa. On z nich zawsze wyglądał takiego gościa, który nie ma żadnego takiego kręgosłupa. W sensie to nie jest facet, który się potrafi jakoś tak, mam wrażenie, dramatycznie postawić. No.
To jest człowiek, który głaskał się po poliku w trakcie meczów NBA, oglądany przez miliardy ludzi na tej planecie i na innych planetach. Więc,
tak, machał do dzieci. Machał do dzieci. Tak, więc wiesz, nie wydaje mi się, żeby on był w stanie pociągnąć ten zespół. Zresztą jak oglądasz dzisiaj Nowy Jork, to ja rozumiem, że ten sezon jest przegrany, że właściwie troszeczkę chcemy złapać piłeczek, pójść lekko na dno, nie
przed
wygrywać.
Przed chwilą mówiłeś, że w ogóle nie przeszkadza w tankowaniu. Uważaj.
Ale tam jest taki kurs trochę. Kontuzji Porzingisa w Nowym Jorku przecież były mocarstwowe plany.
No tutaj były raz, play-off, w pewien
jak wtorek były play-offy, jak zawsze było. To jest, trochę mówię, to jest inna organizacja, no, inna kultura, inne oczekiwania, inna presja tak zwanego lokalnego establishmentu. I on do tej wizji nie pasuje. Znaczy on moim zdaniem
Jaka jest,
nie jest
wizja? W Nowym Jorku, poza Jeffem Hornackiem. Czy tą wizję reprezentuje sobą który z menedżerów? Ten, który nic nie mówi, czy Scott Perry? Gdzie jest wizja? Ten, właściciel, który gra na harmonijce. Gdzie jest wizja? Gdzie jest to? To wiesz, był Phil Jackson, chociaż można było mówić, że jest jakaś wizja. Zła czy nie zła, ale była. Gdzie jest wizja? Gdzie jest serce? Gdzie jest mózg organizacji?
Ta wizja jest jak zwykle gdzieś tam jest ukryta.
Gdzie jest mózg Nowego Jorku? Czy to jest, jak on się nazywa, asystent, który tam cały czas jest, managementa?
Nie, Alan. Kurt Rambis.
Alan Houston, tak. Mark Warkent? Ja już nie wiem, kto tam...
Mark Warkentstein jest tam jeszcze.
Gdzie, kto, gdzie jest, gdzie jest mózg w Nowym Jorku? Wiesz, ja miałem huśtawkę z Hornackiem w tym sezonie. Byłem bardzo sceptyczny i potem bardzo mi się podobał, potem znów byłem sceptyczny i potem znowu mi się podobał, a potem Knicks zaczęli tankować, więc ja w gruncie rzeczy nie wiem, gdzie jestem z Hornackiem. Jeśli ta decyzja ma być decyzją managementu, to też się nie zdziwię, bo w końcu Scott Perry wydaje się, że ma więcej do powiedzenia niż ten, który nic nie mówi, lub ma mieć więcej do powiedzenia.
Nie, wydaje mi się, że jednak Mills o wszystkim decyduje.
Czyli Mills.
Mills jest wyżej.
A z kolei Hornacek był człowiekiem Jacksona i Mills, ale Mills też ustawiał się na zdjęciach.
Nie, ale Mills, jak czytasz, on Mills dzisiaj dystansuje w stosunku do Jacksona.
Ale
on nie rozumiał, on nie wiedział, on nie był informowany, był zaskoczony.
Ja się zastanawiam, czy Nowy Jork potrzebuje spinu, bo patrz, jeśli Nowy Jork chce kogoś obwinić za ten sezon, to najłatwiej będzie obwinić trenera i powiedzieć, że to jest człowiek, który był skonfliktowany z Kristapsem Porzingisem. I przypomnieć historię, którą New York Post opublikował w zeszłe wakacje. Ale z drugiej strony, czy spinu potrzebuje sezon, w którym Porzingis nie gra od połowy sezonu? Czy po prostu spinem nie jest to, że słuchajcie, Porzingis nie był zdrowy? Nie grał przez pół sezonu.
Moim zdaniem Mark Jackson jest na kolanach już tam, wiesz, już puka.
To ciekawe będzie. Bo podobało mi się to, co on robił z Porzingisem, co Hornacek zrobił. Nie pomyślałbym o wykorzystywaniu Porzingisa na boisku w ten sposób, w jaki był wykorzystywany na początku sezonu, w ogóle jak był wykorzystywany.
Czyli jak?
Czyli to, że Porzingis wychodził po zasłonach po piłkę, po zasłonach. Nie, że stał stacjonarnie w post-up, obracał się jak Carmelo grał sam na sam, tylko stawiali mu zasłony, wychodził na szczyt linii rzutów wolnych, na pół dystans, wychodził na linię za trzy, obracał się, rzucał, groził rzutem, penetrował, ścinał do kosza. Ta ofensywa została nagle skonstruowana pod siły Porzingisa. I Porzingis był przez moment MVP, jednym z MVP tego sezonu.
Był
gorący start. Potem zaczął mieć kłopoty ze zdrowiem. Tak? Nie wina była w tym Jeffa Hornacka. Tak samo winą wydaje mi się Jeffa Hornacka to, że Tim Hardaway Jr. grał z kontuzją stopy i ssał. I praktycznie przez większość tego sezonu zsie. Nie winą Jeffa Hornacka wydaje mi się to, że Porzingis nie miał wystarczającej pomocy na boisku i z czasem zaczęto go podwajać i potrajać. Pamiętam, że nawet Lakers go potrajali. I jest mi trudno znaleźć winy Jeffa Hornacka.
Znaczy ja powiem tak, nie róbmy z niego jakiegoś koszykarskiego boga.
Nie, idziesz w drugą stronę. Nie robię z niego boga koszykówki, tylko mówię, bo ja byłem przed sezonem go zwalniałem.
On nagle coś odkrył. Znaczy,
odkrył.
On odkrył. Wykorzystał dwie rzeczy, Maciek. Pierwsze, że nie ma Carmela Antoniego, w związku z tym nie musimy grać izolację, nie mamy prima donny, nie musimy się w ogóle zastanawiać, czy pan Antony dostanie odpowiednią liczbę piłek w odpowiednim czasie.
Dobrze, raz. To na pewno był plus.
To mu oczyściło przedpole, tak? Otworzyło mu w ogóle druga rzecz. Na chłodno skalkulował, co ten Porzingis potrafi. No Porzingis nie potrafi grać w post-up. No.
Wiesz, ja powiem tak, jak to zwykle jest. Gdyby ktoś przed sezonem powiedział mi, czy Zach Lowe napisał, czy Piotr Sitarz napisał, czy ja bym na to wpadł, czy może ludzie mądrzejsi ode mnie napisaliby mi tak, że to jest sposób...
Argument na autorytet.
Poczekaj, argument na autorytet, tak. Argument na autorytet. Gdyby ktoś przed sezonem napisał mi i powiedział, że w ten sposób Knicks powinni grać Porzingisem, to bym nie traktował tego, co zrobił Jeff Hornacek, jako czegoś, co otworzyło oczy. Natomiast nic takiego nie słyszałem, nic takiego nie widziałem.
Chciałem dać mu kudos, szacunek za to, co zrobił.
Tak, kredyt. Było to w pewien sposób wizjonerskie. Nie widziałem, żeby ktoś mówił o tym, że grajmy Porzingisem dokładnie w ten sposób. Trwało cały czas, dopóki Porzingis nie spuchł. Nie, nie to był winowajca.
Spuch to jedno. Nie, Maciek, spuch to jedno, a z drugiej strony, no jakby wszyscy zobaczyli, no dobrze, gra tak, więc w związku z tym trzeba się do niego fizycznie dobrać. No i się dobrano, podwajano, odcinano.
No, bo nie było komu, z kim miał grać, no. Z kim miał grać, no. Kto był drugim najlepszym graczem Knicks w tym sezonie? Nawet nie umiesz wymienić.
Kto jest dzisiaj drugim najlepszym? Moim zdaniem najlepszym graczem jest Kanter.
No, a Kanter jest rezerwowym w tej lidze. Na pozycji centra. Z Kanterem nic nie... Kanter był rezerwowy w Oklahomie.
Kanter jest dziesiątka najlepszych ofensywnych centrów tej ligi.
Tak, ofensywnych centrów tej ligi. Ofensywnych. Dobrze, że mówisz ofensywnych. Że...
Ofensywnych. Nie mam zamiaru zakłamywać rzeczywistości.
No, ofensywnych centrów tej ligi, która może go nie mieścić nawet w top 25 centrów tej ligi. Może go nie mieścić tak, nawet.
Nie, top 15 jest na pewno, top 15.
Dobra, po kolei. Lepsi centrzy niż Enes Kanter. Idziemy od góry, mam tu zespoły przed sobą. Al Horford, 1. Dwight Howard, 2. Kevin Love jest centrem?
Nie, jest czwórką.
Jeszcze nie jest centrem? Dobra.
Nie.
Nikola Jokic, 3. Ja ci wymieniam pewniaków. Andre Drummond, 4.
Ja nic nie mówię.
Ja nie chcę się tu wchodzić w spory, na przykład kogo bym wolał, a kto jest na podobnym poziomie.
DeAndre Jordan.
Clint Capela, 5. Miles Turner, 6. Brook Lopez, 7. DeAndre Jordan, 8. Twój ukochany Mark Gasol, 9.
Nie!
Wow. Hassan Whiteside, 10.
A, to na siłę już jest.
Wow, dobrze, okej. Okay. Reprezentujesz siebie w tym momencie. Twoją opinię, twoje zdanie. Karl Anthony Towns, 11. DeMarcus Cousins, 12. Steven Adams, 13. Nikola Vucevic, 14.
Joel Embiid, 15.
Jusuf Nurkic, 16.
O Jezus Maria. No.
Jonas Valanciunas, no 17. Jakob Peltl jest lepszy niż Enes Kanter, 18. Rudy Gobert, nie. 19. Marcin Gobert, 20. Nie jest na pewno w top 20 centrów NBA Enes Kanter. I to jest drugi najlepszy gracz nie. New York Knicks.
Marcin Gortat nie jest lepszy niż Kanter.
Okej. Okay.
A nie, ale podałeś 5 nazwisk, gdzie możemy powiedzieć, że jest na równi.
Mogę ci podać nazwiska, gdzie możemy dyskutować, czy jest na równi, ale nie wiem, czy jesteś gotowy na tak dużo nazwisk, które mogę ci zaraz rzucić.
Proszę.
Nie,
proszę.
Nie, wystarczy, że podałem 20, moim zdaniem lepszych. Możemy dyskutować. Dobrze.
Ofensywna zbiórka do Pitka i
ja nie wiem, czy Hornacek zostanie zwolniony i czy powinien. Ja bym go nie zwalniał, tak. Tak powiem. Tak jak ty byś nie zwalniał Franka Vogela, ja bym nie zwalniał Jeffa Hornacka. Chyba no jesteśmy w tym samym punkcie.
Moim zdaniem Hornacek leci.
Ja się nie zdziwię też, bo to mówię. Ja miałem przed sezonem, uważałem, że Hornacek nie da rady. Zwłaszcza po tym, jak wyszły te informacje na temat tego konfliktu jego z Porzingisem. I potem w trakcie sezonu, już nawet po tym, co zrobił, w trakcie sezonu widziałem, co on robi z rotacjami, ja się zastanawiałem, czy on wie, co robi. Miałem wątpliwości, czy on wie, co robi. Robił kilka takich rzeczy. Ale potem znowu mi się stwierdziłem, że aha, wie, co robi. No, więc,
no nie, ale nie dzisiaj jego momenty. Gra...
Słuchaj, teraz no. się kompletnie nie liczy, ten zespół jest w G League. O tym zespole kompletnie nie mówię. Ten zespół nie istnieje dla mnie. Ja o tym
nie,
zespole
ale nadal
nie mówię.
Nadal można, mimo tego,
Znyk.
Że jesteśmy...
Ten zespół nie istnieje teraz, nie mówmy o tym zespole, który teraz
no dobrze,
gra.
Ale chodzi mi o to, że nadal możesz, antycypując, co będzie w przyszłym sezonie, możesz grać pewnego rodzaju ustawienia, możesz grać pewne, nie wiem, schematy, możesz dawać jakiś confidence, na przykład Milikinie, i nie robisz tego, no.
Ja się zastanawiam, czy management wiedział, co robi, handlując po Moody'a.
Nie, to jest oczywiście świetne pytanie. Nie, bo okazuje się, że najlepszym twoim rozgrywającym jest Trey Burke. No.
Trey Burke jest najlepszym rozgrywającym drużyny NBA.
Nie, jest największym objawieniem tego sezonu, to w ogóle bez dwóch zdań.
W Nowym Jorku, czy ogólnie masz na myśli?
Nie, w Nowym Jorku.
Mój drogi, dobrze, czyli ty masz pierwszego na liście Stana Van Gundy'ego, na drugim miejscu.
Nie, kogo ja uważam, że jest że powinien pierwszy polecieć.
Dobrze, a pomówmy o tym, kto zostanie. Może nie kto uważam, tylko dobrze. Kto zostanie. Dobra, kto zostanie zwolniony w tej kolejności? Hornacek, Vogel, Svigilu, kto ma największe szanse zostać zwolnionym? Tak, odpowiedzmy na to pytanie.
Hornacek jest pierwszy.
Hornacek jest pierwszy. Dalej.
Tak.
Ja mam pierwszego Vogela na tej liście. Bo ja idę cały czas według tej listy, a nie kto powinien zostać zwolniony, ponieważ pierwszy
dobrze,
do odstrzału dobrze. Powinien być, moim zdaniem, Tyron Lue.
A to tak, to zgoda.
Moim zdaniem, tak? Frank Vogel nie przed Lue, jeśli już. No, ale sytuacja nierówna trochę, tak, więc ja myślę, że Vogel pierwszy, drugi Lue.
No wiesz co, z Lue jest trochę tak, że jeżeli on dociągnie do finału, to zostanie.
Tak, ale jeśli LeBron James odejdzie i ten zespół będzie nowy, ja nie wiem, czy on zostanie.
No tak. No nie, to tutaj jest jakby wiele elementów. Oczywiście, jeżeli oni odpadną w pierwszej rundzie, bo no to też raczej poleci.
Ja przede wszystkim nie jestem pewien, czy on jeszcze wróci do sportu w tym sezonie.
No, być może.
No, obawiam się, oby nie, oby to nie była jakaś, wiesz, poważniejsza sytuacja, przy której użyto jakiegoś pozytywnego spinu. Czyli też
masz...
No.
Może to jest, może on już nie jest trenerem, tylko to tak, wiesz, miękko o tym mówimy na razie. Mm-hmm.
Tak, żeby nie wprowadzać do dodatkowej, wiesz, dodatkowego zamieszania w klubie, który tego
tak,
nigdy nie
a
potrzebuje.
A z drugiej strony się powie, no, trenera nie było.
Larry Drew jest ich trenerem, masakra. Ale z drugiej strony to jest taki samograj. Drużyna z LeBronem Jamesem jako rozgrywającym
ja nie wiem,
i Kevinem Love'em jako centrem, to jest taki samograj.
Czy jest taka wielka, wiesz, jest taka wielka różnica między Drew a Lou?
Ja nie wiem, też nie wiem.
Dźwiękowa wydaje się nieduża. Drew, Lou.
Trzecia. U ciebie też drugi Lou jest, tak?
Tak.
Pierwszy jest Hornacek czy SVG w końcu? Hornacek, tak.
Pierwszy jest Hornacek, to poleci. Hornacek, drugi Lue, trzeci jest Vogel, a czwarty jest Van Gundy.
Czyli Van Gundy nie poleci.
Bo uważamy, że sam siebie nie zwolni.
No tak. Teoretycznie właściciel może go zwolnić lub porozmawiać z nim po prostu i powiedzieć, słuchaj, musimy rozdzielić obie te funkcje. Albo, tak. albo go w ogóle zwolni, albo rozdzieli te funkcje. Ja myślę, że on ma jeszcze jeden sezon ogólnie w Detroit. Nie wiem, w której funkcji. Myślę, że w funkcji menedżera bardziej niż trenera. On może się nie zgodzić na to, żeby przestać być trenerem i to może doprowadzić do konfliktu pomiędzy nim a właścicielem.
Tak, ale z drugiej strony, Maciek, wiesz, gdzie on znajdzie robotę?
Ja myślę, że on znajdzie robotę. On jeszcze wyląduje w NBA. Nie straci roboty po tym, co się w Detroit dzieje, wiesz? Bo jest jednak trochę dobrych rzeczy, które zrobił w Detroit Pistons. Takich trenerskich czysto. Jeśli ktoś to dobrze przeanalizuje, spojrzy na niego, to z łatwością znajdzie 10 gorszych trenerów teraz pracujących w NBA niż Stan Van Gundy. Jeśli ktoś na to tak spojrzy. Tylko dać mu po prostu pozycję trenera. Wiesz, też jest pytanie, on już trochę lat w tej NBA pracuje. Chcesz szukać może jakiejś świeżej krwi, kogoś, wiesz, nowszego, świeżego. Nie. Ja mam Jeffa Hornacka na trzecim miejscu, bo nie zdziwię się, jeśli on zostanie zwolniony. I czwarty jest Stan Van Gundy. Myślę, że on zostanie trenerem nadal. To jest jeszcze drugi, trzeci sezon jego. Zostają 2 lata w kontrakcie już tylko, więc wiesz, myślę, że to przyszły sezon dla Stana Van Gundy'ego to będzie być albo nie być, bo albo dostanie przedłużenie umowy, albo nie dostanie przedłużenia umowy, więc Pistons będą musieli minimum zrobić playoffy w przyszłym sezonie. A wiesz co? Z takimi kontraktami dla Blake'a Griffina, Drummonda i Jacksona, bez możliwości wzmocnienia się latem, oni muszą, mają liczyć na to, że oni będą zdrowi. I Drummond i Griffin to nie jest najlepszy fit, co powoli widać. To nie. To oni mogą nie zrobić playoffów. Bo jeśli Griffin i Jackson graliby po 75 meczów w sezonie, to zrobią playoffy. Tylko, że to nie są tacy gracze w ostatnich latach, którzy grają tyle meczów. Więc to byłby jakiś outlier, że graliby. Ciekaw jestem. Ja myślę, że oni mogą zrobić jakiś ruch w to lato. Ciekawe, czy to będzie paniczny ruch Stana Van Gundy'ego, czy nie. Oni też mają dobry spin. Oni wygrali 3 z 4 ostatnich meczów, od kiedy wrócił Reggie Jackson. I mają cały czas ten spin, że nadal nie widzieliśmy tego zespołu, który gra w pełnym składzie. No i to jest
ja wiem, no, będzie musiał, że tak powiem, przekonywać tam Van Gundy właściciela, że myśmy jeszcze nie widzieli Detroit. Że to jest Blake Griffin, że oni nie grali. Że daj możemy sam.
Daj mi cały, bardzo... tak, cały obóz.
Ja tak. prosił pan.
Tak.
Nie, ale teraz ta na Van Gundy'ego się skończyła po finale w Lakers.
Co jeszcze z tego weekendu
było? Magia nigdy nie wróciła już do tego poziomu. Żyjemy jakimś mitem sprzed 10 lat, tak szczerze mówiąc.
A co jeszcze z tego weekendu?
To dobry trener, tylko wyników nie ma.
Tego nie lubisz jakoś tak, oprócz tego chyba. Tak mam wrażenie.
Nie, bo uważam, że wiesz, uważam, że jest, wiesz, że no mówię, że czas minął, no. Takie, wiesz, kurczowe trzymanie się, nie wiem, przypomina filmy o Clincie i Stwudzie, gdzie próbuje pokazać chłopaczkom, że on nadal potrafi biegać szybko na 400 metrów.
Co z tego weekendu, z ostatniego weekendu? Mamy kontuzję Stephena Curry'ego i Curry'ego Irvinga, to jest przed weekendu. I to jest, ja się zastanawiam, dla Warriors to nie jest, w pierwszej rundzie nie będzie problem, on opuści pierwszą rundę, Steve Kerr powiedział. Tylko znowu dochodzi do sytuacji, w której Stephen Curry wchodzi do drugiej rundy playoffów niezdrowy. Tak. Ostatnim razem, gdy tak się działo, nie był w pełni zdrowy w playoffach. Grał na podkręconym kolanie, nie na podkręconej kostce. Teraz znowu ma podkręcone kolano w playoffach. Jego zespół ma Kevina Duranta w składzie, więc to jest to, co jego nie było w 2015 roku. I Durant może pociągnąć ten zespół luźno przez dwie pierwsze rundy playoffów. Luźno. Więc...
Ale z drugiej strony, jeżeli zabraknie Thompsona i zabraknie Greena, który rozumiem raczej odpoczywa dzisiaj niż...
Tak, odpoczywa.
...spryka się z jakąś realną kontuzją, to wcale tak różowo nie wygląda.
Nie wygląda różowo to kompletnie. Jeśli mnie zapytasz, to nie skończy się dobrze. To jest to, co ja chciałem, żeby się wydarzyło w zeszłym sezonie. I to się wydarzy teraz.
Houston mistrzem Polski.
A Kyrie Irving i Marcus Smart to nie jest wcale rzecz mniej poważna. Bo jeśli jeden i drugi nie rozpoczną serii playoffów, to nagle Boston jest bardzo cieniutki na obwodzie.
No,
brakuje mu bardzo gardłów. Brakuje.
I jeśli, papier milimetrowy.
Jeśli zestawisz taki Boston z Milwaukee Bucks w pierwszej rundzie, Boston zaczynający bez Kyriego Irvinga i Marcusa Smarta, to Milwaukee moim zdaniem będzie faworytem tej serii. Mimo tego, że Milwaukee gra tak badziewnie w tym sezonie, pisałem się o nim, nie rozumiem, co się dzieje w tym zespole, ale...
Ale też, Maciek, no ale tutaj też już mówiliśmy o tym, że czy myśmy, pamiętam taką palmę, gdzie już się oburzyłeś, że w ogóle jak my możemy oceniać Milwaukee, jak myśmy nigdy Milwaukee jeszcze
nie widzieliśmy. Tak, i to jest ten problem, wiesz co, to jest... Popisałem dzisiaj o nich. Coś jest nie tak z tym zespołem. Coś, nie wiem co. Być może to jest tylko to, że ten zespół nigdy drugi sezon rzędu nie grał w pełnym składzie. Zwróć uwagę, to jest zawsze tak, że jeśli zespół robi serię 8-9 zwycięstw, każdy zespół, sprawdź to, każdy zespół, 95% zespołów, które robią serię minimum 7-8 zwycięstw, to są zespoły, które grają w najsilniejszym składzie.
Tak, znaczy tak nie, jest Maciek, zawsze. Nie ma przypadku.
Nie gra, wiesz, chyba że nie gra Curry i masz w składzie Duranta, albo nie gra Durant i masz w składzie Curry'ego. Chyba że mówimy o takich zespołach tego typu, albo Houston na przykład, wiesz, bez Pola, bez tym sezonie.
Przypomnij mi takie
No ale to są przekozackie zespoły, no więc wiesz, taka seria, tu pamięta seria Houston, ta rekordowa seria, gdzie stracili Yao Minga w trakcie i potem Tracy'ego McGrady'ego później, ale to oni też grali w tej serii, więc to też była seria, ale wiesz, Milwaukee Bucks nigdy w tym sezonie nie ruszyli. Oni nigdy w tym sezonie nie stali się. To jest zespół bez tożsamości dla mnie. Ja nie wiem, czy oni... wiem, że nie ufają trenerowi, bo nie wiedzą, czy to będzie ich trener w przyszłym sezonie. I to jest ciekawe. Ja czekam, aż oni zagrają w pełnym składzie. Już się nie mogę doczekać, jestem niecierpliwy. Cały czas ale daję im szansę. Jeszcze miesiąc szansy im daję. Brogdona i Delavedowa.
Czy Brogdon wróci?
Nie widziałem nowych raportów. Miał już wrócić, to było 4-6 tygodni przerwy. Te 4 tygodnie już minęły. Delavedowa to jest jakaś dziwna historia, ale wystarczy, że Brogdon wróci. Wystarczy im, że Brogdon będzie. Im brakuje jednego człowieka w backcourcie, no, tego, kto pokazuje trochę jeszcze. Ale mimo tego, że nie grał Parker, mimo tego, że nie gra Brogdon, jestem rozczarowany Milwaukee. To jest chyba najbardziej rozczarowujący zespół w tym sezonie w NBA.
Tak,
bo oni mogliby być równie dobrze tam, gdzie Filadelfia jest. To wiesz, nie przesadzajmy, to jest tylko 6 zwycięstw różnicy w Filadelfii, ale mogliby być równie dobrze tam, gdzie Filadelfia jest, z tymi wszystkimi kontuzjami, jakie mają w składzie. To nie jest tak, że oni nie mają talentu. Oni mają Janisa Antetokounmpo, jednego z 10-15 najlepszych graczy w NBA, mają Chrisa Middletona, mają Erika Bledsoe przez cały sezon, tak? Od 57 meczów grają w trójkę.
Mają Jabari Parkera.
Mają Jabari Parkera od miesiąca, a wcześniej mieli Malcolma Brogdona. Grają cały sezon, mają graczy. I Janis jest zdrowy przez cały sezon. No. Więc widzisz, to jest rozczarowujące trochę, że ten zespół
jest,
nie
ma lepiej,
nie ma lepszego wyniku. Ja Miami jest na ich poziomie. No. Wiesz.
Nie, no ja myślałem, że oni przebiją 50 zwycięstw w tym roku.
No.
To tak się wydawało, wiesz, luźno.
I to jest ciekawe, też pisałem dzisiaj na końcu o tym, to jest ciekawe, wiesz, pisałem w ostatnim zdaniu o Milwaukee, bo pojawiły się doniesienia, tak jak pojawiły się doniesienia o tym, że Frank Vogel zostanie zwolniony, to przed weekendem były te doniesienia, tak pojawiły się przed weekendem doniesienia Jerry'ego Wolfella, który jest osobą od lat mającą ucho w Milwaukee, o tym, że Bucks nie przedłużą Jabari'ego Parkera. Jeśli otrzyma kontrakt, ofertę kontraktu wysoką, to Bucks go nie zostawią w składzie.
No tak to wygląda, nie? W sensie, niestety tak to wygląda.
Nie zostawią go w składzie za wszelką cenę, może tak. No, tak to zależy. Bo jeśli go zostawią za 20 milionów dolarów w przyszłym sezonie, to będą płacić...
To się załatwi.
To będą płacić 120 milionów dolarów za ten zespół koszykówki w przyszłym sezonie. A jeśli będzie to zespół koszykówki, który drugi rok z rzędu odpada w pierwszej rundzie playoffów, nie wiem, czy właściciele nie będą się troszeczkę zastanawiać nad tym, czy to jest faktycznie właściwa droga. I to może nie być właściwa droga. Z całym szacunkiem dla Jabari'ego Parkera, który jest fajnym graczem. To nie o niego chodzi. On może stracić na tym, że są inne kontrakty w drużynie.
Ale... No tak, nie no, wiesz, jak powiem, życie obok niego w sensie poszło trochę dalej, no. On nie grał, inni grali, dostali pieniądze i w związku z tym dla niego trochę tej kołderki brakuje i ciągle się martwisz, zastanawiasz, kiedy mu chrupnie trzecia noga.
Mm-hmm. Tak. I angażowanie się tutaj, wiesz, w 20 milionów dolarów rocznie jest... Dobra.
Nie, no,
Julius Randle, Jabari Parker. Którego byś wolał za 15 milionów dolarów?
Wolałbym chyba Randla, ale dlatego, że uważam, że jest, mimo że jest mniej finezyjnym, bardziej surowym graczem, wydaje mi się, że jest jednak...
Zdrowszy.
Też nie, on pierwszy, przepraszam, przecież jemu też noga trzasnęła w pierwszym meczu.
W pierwszym meczu, no ale to już dwa sezony, jak gra zdrowy. Ale wydaje
mi się, że jest fizycznie mocniejszy.
Trzy sezony, nie? Że będą, ile sezonów?
Tak, drugi Randla. W sensie grania.
To był drugi pełny sezon Juliusa Randla, teraz dopiero, a nie trzeci? Trzeci.
Drugi.
To już trzeci.
Pierwszym kontuzja, drugi, trzeci.
No to, przypomnij mi, zastrzeżonym wolnym agentem stajesz się po 4 latach umowy.
Czterech? Może po 4.
To trzeci musiał być. To wszystko przez ten sezon Kobe'ego Bryanta, czy nie? Czy to był w tym sezonie Kobe'ego? Przekrył wszystko.
Tam nic nie gra.
Dobrze.
Pamięta.
Wiesz co, jakbym miał dać 45 milionów dolarów za 3 lata, wolę Randla, ale 15 milionów dolarów za jeden sezon wolę Parkera. Po prostu boję się inwestować pieniędzy w Parkera, ale wolę go jako gracza, i to zdecydowanie wolę go jako gracza niż Juliusa Randla. I tylko, że no zdrowie, no tak, jeśli się okaże, że znowu coś z nim będzie nie tak, znowu dziabnie mu kolano, bo to będzie już trzecie zerwanie wtedy ACL-a odpukać, żeby...
Nie, to już jest chyba...
On jest tak fun to watch, że jest jednym z tych graczy, którym absolutnie z kompletnie 100% przekonaniem...
Faktycznie, to jest czwarty sezon tego dziada.
Żeby on był zdrowy, Parker, no. W sensie zależy mi na tym, żeby on był zdrowy. Jest super do oglądania, super gracz, wiesz, i...
Tak, co mi przeszkadza, że on, wiesz, on nie ma jakiejś takiej eksplozywności, że on jest taki wolny w sumie, że on jest taki, nie ma w nim jakiegoś takiego...
Ma rzut za trzy, poprawił rzut za trzy.
No, nie,
może grać trójkę, czwórkę.
Ja nie mówię, on technicznie jest niezły, on technicznie sam na jest sam. Bardzo dobry, tylko że tak, wiesz, no, podniecanie się Jabari Parkerem jest... Maciek, pamiętasz tą naszą dyskusję i dyskusję sprzed 4 lat, gdzie zastanawialiśmy się Wiggins czy Parker, to właściwie dzisiaj byś powiedział...
Nie powiedziałbym
Wiggins. Żaden z nich.
Nie powiedziałbym. Nie, wziąłbym Parkera. Jako zdrowego gracza tak, ale powiedziałbym Embiid. I od początku mówiłem, że Embiid z tego draftu jest graczem. Został wybrany z trójką. Milwaukee może się zastanawiać, czy nie mogło poczekać i nie wziąć Embiida. Mieliby teraz Janisa i Embiida. To jest ta rzecz, o której Milwaukee jest inny management.
Nie chcę głośno nie mówić.
Jaki to byłby team. Dobrze, mój drogi. Czego nie chcesz głośno mówić?
Czego nie chcesz głośno mówić?
No, chcesz powiedzieć o zdrowiu Parkera? Nie. O zdrowiu Embiida? To już będzie tyle samo meczów rozegranych przez jednego i drugiego za chwilę. Wiesz co, ja lubię Parkera, żeby był zdrowy, ale może być tak, że jeśli nie wygrają pierwszej rundy playoffów, to ktoś może oberwać za to. I Joe Prenti nie wydaje się, że będzie trenerem w przyszłym sezonie. Ja nie wiem, czy oni będą chcieli zainwestować aż tyle pieniędzy. Być może będą po prostu kilka z tych kontraktów tak zrobią. I to jest rozwiązanie najlepsze dla nich, bo nikt w Milwaukee nie chce tracić Parkera jeszcze. Nikt nie chce dawać mu 4-letniego kontraktu za 60 milionów dolarów. I to jest minimum, myślę, bo on nie chciał tego przedłużenia. On może chcieć 100 milionów dolarów. Agent jego może chcieć maksymalnego kontraktu, ale przez te jego kłopoty ze zdrowiem, ja myślę, że nikt mu nie da takich pieniędzy. On jest zastrzeżony wolnym agentem. Nikt mu z zewnątrz nie da pieniędzy typu 100 milionów dolarów za 4 lata. Nikt mu takich pieniędzy nie da. Wszyscy będą się bali dawać mu więcej niż 2 lata. A chyba 3 lata to jest minimum zastrzeżonej wolnej agentury, które trzeba
ale
dać.
Ale też prawda jest taka, że nie ma takich pieniędzy na rynku, Maciek.
Nie ma takich pieniędzy na rynku. Dokładnie. No. Filadelfia może być zespołem, który mógłby mu coś takiego dać.
Ale po co ci tak? Ja wolę swojego rzemieślnika, robotnika, Carringtona.
Ja wolę Saricia.
Saricia. No.
Dobrze, mój drogi. To co? Będziemy kończyć, wracamy jutro.
500 pal mieliśmy 17 maja, bo nawet tak z ciekawości to sprawdziłem, więc zajęło nam to znowu jakieś takie 10 miesięcy. Czyli trzymamy się właściwie w pół.
Wow. No. 10 miesięcy? 100 tylko?
No. No.
No. 10, 30, palma co 3 dni. Bardzo dobrze.
A to jest niezły wynik, biorąc pod uwagę, że to
600 odcinek. Ja zapomniałem w ogóle, że to jest nasz 600 odcinek, mój drogi.
No więc ja dlatego zacząłem tą piosenką, nie złapałeś tego.
A, ja na te rocznice to taki problem dla mnie, wiesz. To, takie
to jest zawsze taka, akcenty, zawsze takie, taka, wiesz. Taka miesięcznica, czy taka ta...
No, to...
600. A propos 600, to mam takie skojarzenie z Psów 2, kiedy tam Lindzie i Czarkowi Pazurze, zresztą dobrze, z nic nie powiem, zostaje tam tacy Rosjanie, kradną, nie wiem, jakoś takie próbki pistoletów maszynowych czy kałasznikowów. No i dochodzi tam do takiego pojedynku, pościgu samochodowego, ci Rosjanie się jakoś tam chowają, Pazura dostrzega inny, oni ci Rosjanie uciekają Mercedesem Pazura dostrzega jakiś inny samochód, oni tam kładą tych, zatrzymują tych kierowców w Mercedesie na jakimś takim parkingu i w pewnym momencie otwierają ten bagażnik, a tam tak jak wiesz, jakby położyli na ziemię tych kierowców, strasznie nieskładnie mówię, położyli kierowców tego Mercedesa na ziemi, tam strzelali, wiesz, jakąś taką tą i wtedy się Pazura otwiera bagażnik tego Mercedesa, tam widać taką kiełbasę i on mówi, patrz, uwierzyłbyś, wór z 600 wożą. Także 600 mi się kojarzy tą sceną, kiedy wór z 600 wożą.
A propos wora z 600, byłem
Wurst.
Jeszcze raz?
Wurst.
Wurst. Wurst, tak, ale wór, ja zrozumiałem wór, a chcę mówić o wurście. A chcę mówić właśnie o wurście. Wór z sześć sezon, dobra, okej, okay, dobrze. Widzisz, ale ja się nawet śmiałem, nie rozumiejąc tego do końca.
Nie, fajnie.
Ja się często śmieję, nie rozumiem. Nie, bo to w tej koncepcji też mnie bawiło inaczej. A chciałem o wurście powiedzieć, byłem na zlocie food trucków, to jest pod Stadionem Narodowym, otwarcie sezonu. To zawsze jest fajna impreza, bo jest dużo różnych, wiesz, samochodzików z jedzeniem.
Aha. I co będziesz lekarzem tego sezonu?
Moją ulubioną rzeczą, i tam właśnie jadłem wurst, Karib Mandelwurst, ten berliński wurst. To jest bardzo proste, tak. Że kiełbasa z keczupem i posypujesz to posypką curry. To jest w domu można zrobić, a nie kupować, ale bo to tak samo smakuje, ale moją jedną rzeczą, którą wyjąłem z tej imprezy, przechadzając się, wiesz, w jedną stronę, w drugą stronę, między tymi budkami postawionymi, wiesz, na takiej uliczce i wszystko pachnie ładnie, uśmiecha się do ciebie, burgery, nie burgery, jakieś koreańskie, wiesz, kanapki bao, Philly cheese steak, czego szukałem w Polsce, jest w końcu taki food truck, tylko 120 osób na razie lajkuje na fejsie, ale najpyszna kanapka, mój drogi, zaproszę cię kiedyś. Zatrzymamy się gdzieś na jakiejś ulicy przy food trucku i zjemy takiego Philly cheese steaka, jest tak dobry, ale ulubioną moją rzeczą na tej imprezie było to, że w tym tłumie ludzi przechadzasz się, jeśli nie masz słuchawek na uszach, to cały czas słyszysz jedną rzecz i to najczęściej, niestety, mówią to kobiety. Wiesz, jaką frazę słyszysz?
Tak.
A ja chcę. Ja chcę, a ja chcę. Ja chcę i to. A ja chcę. Ja
ale
chcę. Mi,
ale co jest takiego nadzwyczajnego? Znaczy, wszystko nie, się różni od każdej innej sytuacji, ja kiedy rozmawiasz z kobietą.
Przepraszam, źle powiedziałem, że kobieta. Ale głównie słyszałem kobiety mówiące ja chcę.
No tak. Ta część naszego społeczeństwa tak ma. Bardzo pozdrawiamy wszystkie ja chcę kobiety.
Ja chcę. Ja chcę
jeszcze palm.
Żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. Moim problemem generalnie w naszych podcastach i w podcastach, które słucham, jest to, jak ludzie za dużo mówią. Ja wiem, że ja popełniam ten sam błąd i tego nie lubię. Gdy używam słowa ja. Ja uważam, ja myślę, ja robię, ja to. Poczekaj. Nie lubię tego w Stanach Zjednoczonych. Gdy ludzie w podcaście rozmawiają ze sobą, używają słowa ja.
Grają na kontrakty, grają na pieniądze, grają na rozpoznawalność, klikalność.
Świadczy to o zbyt dużej megalomanii. Coś, na co cierpimy. Ty i ja, mówię ci to z okazji...
Każdy.
Tak. Z okazji 600, wursta z 600. I w momencie, w którym nagle słyszysz to z lewa, prawa, mówione przez tyle różnych osób, o to mi chodzi. Tyle różnych osób nagle mówi obok ciebie, ja chcę. To było trudne na zlocie food trucku, wszystkie inne było doskonałe.
Przeżyliśmy ze sobą, jesteśmy chyba od grudnia, 4,5 roku.
Tak, jesteśmy już trochę.
Nadal lubimy ze sobą rozmawiać. Nadal się, może czasami się na siebie gdzieś tam irytujemy. Może czasami
mamy mniej.
Mamy jakiś tam absmak, ale ja...
No nie mówisz czegoś.
Dla mnie to jest bardzo ważny moment mojego życia, za który bardzo ci dziękuję.
Łzy. Mi spływają po policzkach, ja też dziękuję, mówiąc zupełnie szczerze, wiesz o tym, ale dziękuję naszym słuchaczom, że mają ochotę nas słuchać tak cały czas, bo jakby nas nie mieli słuchać, to wyszłoby na to, że nie dajemy rady, co byłoby w mojej głowie konfliktem z rzeczywistością, ponieważ od pierwszych naszych odcinków, jak już zaczęliśmy brzmieć dobrze, jestem absolutnie przekonany, mój drogi, że my dajemy radę. Ja chcę! Ja chcę zrobić 600 odcinków podcastu z tobą, mój drogi, i robimy.
I robimy, no. Pokaż taki, co robią też, no. Czy jesteśmy, teraz my, nasze wspólne ja chcę, czy jesteśmy największym podcastem, no tutaj chłopcy z PNZ uderzyli głośno rączką w tył.
No to już jest końcówka tego podcastu. To już są ostatni sezon. Tak czuję. Niedługo zostaniemy my i
Olga właśnie wstała od stołu. Olga woli PNZ od palmu.
Jest to teraz taki moment, żeby rozpocząć dyskusję, porównywanie podcastu do podcastu, ale mam wrażenie, że doskonale słychać, w którym podcaście ludzie czują się lepiej ze sobą, a w którym gorzej. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.